Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś recenzja książki, no nieoczywistej jak na mój kanał, poświęcony tematyce międzynarodowej, geopolityce, geostrategii. Ta książka nosi tytuł Michalkiewicz, biografia z podtytułem Na ostatniej prostej. Jej autorem jest Tomasz Cukiernik. Książka liczy ponad 470 stron, zawierających się m.in. w 64 rozdziałach. Dlaczego recenzja tej książki na moim kanale? Kiedy spojrzymy na historię polskiej myśli geopolitycznej, zobaczymy, że te myśli o potędze w czasie i przestrzeni, o polityce zagranicznej uwarunkowanej geograficznie, gdzie geografia ma istotny wpływ na kształtowanie się głównych wektorów polityki zagranicznej, tę myśl tworzyli przecież nie tylko akademicy, nie tylko ludzie ze środowiska akademickiego, nie tylko badacze, ale także bardzo wielu publicystów, bardzo wielu pisarzy, których trudno przypisać do środowiska akademickiego, a którzy mieli istotne znaczenie, jeśli chodzi o kształtowanie się polskich wyobrażeń, polskiej mentalności, polskich map mentalnych, jeśli chodzi o przestrzeń nas otaczającą. Jeśli spojrzymy na II Rzeczpospolitą, zobaczymy, że tak naprawdę mnóstwo tych rozważań poświęconych Polsce między Niemcami a Rosją właśnie było zawartych na łamach bardzo licznych zresztą czasopism tamtego okresu. No, chociażby tutaj można oczywiście sięgnąć do Adolfa Boheńskiego, ale można także zobaczyć na te pierwsze kroki, które podejmował Jerzy Giedroyć, zresztą później także, jeżeli chodzi o paryską kulturę, także bardzo istotny wymiar tej polskiej myśli geopolitycznej, którzy tworzyli właśnie publicyści tego periodyku, no chociażby Juliusz Mieroszewski. Jeżeli chodzi o postać pana Stanisława Michalkiewicza, no niewątpliwie jest to postać nietuzinkowa, jest to publicysta, jest to felietonista, przez jednych kochany, przez innych nienawidzony. Co istotne, z mojej perspektywy jest to publicysta, który nie boi się tematyki międzynarodowej, który często tematykę międzynarodową porusza i to porusza ją także w kontekście tematów bardzo, no powiedzielibyśmy, współczesnym językiem niepoprawnych politycznie. Co istotne, te konkluzje, te wskazania, te uwagi redaktora Stanisława Michalkiewicza często rzeczywiście mają istotny walor poznawczy, tak jak było to w przypadku chociażby kwestii ustawy JUST, tej ustawy w Stanach Zjednoczonych, która dotyczyła no, bezprawnych tak naprawdę roszczeń części środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe, ta słynna ustawa 447 i konsekwencje, które tak naprawdę widzimy po dziś dzień, bo ta sprawa przecież nie ustała. Tutaj pan redaktor Michalkiewicz był jedną z pierwszych osób na forum publicznym, który podnosił te kwestie i niewątpliwie, jak się okazało, miał rację. Zresztą widać to po obecnym rządzie w Izraelu, rządzie Naftalego Bennetta, widać to po obecnej administracji Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych, że ta sprawa wcale nie została, że tak powiem, zasypana, natomiast cały czas jest podnoszona przez środowiska i w Stanach Zjednoczonych, i w Izraelu. Ale to oczywiście nie jedyna kwestia, to także kwestia położenia między Polską a położenia Polski między Niemcami a Rosją, to także kwestia relacji z Unią Europejską, bardzo istotna kwestia podnoszona na łamach publicystyki Stanisława Michalkiewicza. Niewątpliwie to środowisko, którego częścią, to środowisko polityczne, którego częścią przez całe lata Stanisław Michalkiewicz był, wywodzące się no właśnie z Unii Polityki Realnej, czy jeszcze szerzej można powiedzieć w ogóle ze środowisk wolnorynkowych, jeszcze z okresu PRL-u, jeżeli chodzi o opozycję, to myślę, że warto zauważyć, że istotnym elementem, który można tutaj wyciągnąć z tej biografii autorstwa Tomasza Cukiernika, jest nie tylko bogata panorama polityczna czasu PRL-u i III Rzeczpospolitej, ale także tego, w jaki sposób kształtowały się poglądy właśnie uczestników życia publicznego w tamtych czasach, także jak wyglądały uwarunkowania społeczne, gospodarcze kształtowania się tych poglądów, także poglądów na sprawy międzynarodowe, jeśli chodzi o redaktora Michalkiewicza. Myślę, że bardzo ciekawymi fragmentami tej biografii jest kwestia rozpracowywania opozycji przez Służbę Bezpieczeństwa. Tutaj no, trzeba uczciwie przyznać, że pan redaktor Michalkiewicz nie był czołową postacią opozycji, a mimo to dzięki bardzo starannej kwerendzie archiwalnej Tomasza Cukiernika w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej udało się dotrzeć do bardzo ciekawych materiałów, i które obrazują, jak mocno Służba Bezpieczeństwa była zainteresowana takimi postaciami jak redaktor Michalkiewicz. Także myślę, że te kwestie związane z, no, można powiedzieć, służbami specjalnymi są bardzo ciekawie wyeksponowane w tej biografii. Nie chcę zdradzać tutaj wszystkich szczegółów, ale rzeczywiście trzeba oddać autorowi, Tomaszowi Cukiernikowi, że dokonał bardzo, bardzo głębokiej kwerendy bibliotecznej, archiwalnej, dotarł do bardzo wielu świadków historii, wielu znajomych pana Michalkiewicza i rzeczywiście pod kątem źródłowym jest to praca niezwykle dobrze udokumentowana, a także dobrze napisana. Ją się bardzo dobrze czyta. Fakt, że to są 64 rozdziały, to powoduje, że te rozdziały się naprawdę właściwie błyskawicznie czyta i nie nużą liczne ilustracje, bardzo bogata ikonografia, że tak to określę, tej książki, no na pewno ją ułatwia jej odbiór. Natomiast w kontekście takim, powiedziałbym, no, geopolitycznym, czy może inaczej, w kontekście spraw międzynarodowych, myślę, że sama postać Stanisława Michalkiewicza niewątpliwie, bez względu na to, czy Unia Polityki Realnej miała większy czy mniejszy w danym okresie historycznym wpływ na to, co się dzieje w Polsce, w bardzo istotny sposób wpływała moim zdaniem na kształtowanie się postaw, poglądów, kształtowanie tych map mentalnych ludzi związanych z prawą stroną sceny politycznej. I chociażby pod tym kątem myślę, że warto przyjrzeć się poglądom Stanisława Michalkiewicza, warto pod tym kątem przeanalizować publicystykę tego środowiska, ponieważ wielu polityków, także tych, którzy dzisiaj są, można powiedzieć, częścią establishmentu III Rzeczypospolitej, przeszło przez szeregi, jeśli nie formalnie przez szeregi Unii Polityki Realnej, to przeszło przez szeregi mentalne, przez szeregi, no, intelektualne. Czy to jeżeli chodzi o publicystykę, czy chociażby najwyższego czasu, czy książki Stanisława Michalkiewicza, Janusza Korwin-Mikkego i innych działaczy właśnie środowiska wolnorynkowego. Można się oczywiście z tymi postaciami zgadzać, nie zgadzać, można ich lubić, można ich nienawidzić, no ale trudno ignorować wpływ środowiska szeroko pojętego wolnorynkowego, czy tego właśnie związanego w przeszłości z Unią Polityki Realnej, czy obecnie, na kształtowanie się, tak jak powiedziałem, polskich map mentalnych III Rzeczpospolitej. I myślę, że ta publicystyka Stanisława Michalkiewicza bardzo wyrazista, zresztą te michalkiewizmy, które weszły już do języka takiego potocznego, także pokazują, jak na skalę oddziaływania. Oczywiście znajdują się tutaj także bardzo cenne informacje o takich, powiedziałbym, wadach charakteru Polaków, o kłótliwości. Myślę, że te przykłady, kiedy redaktor Michalkiewicz chociażby odbywał swoje podróże do Nowej Zelandii czy Australii i te swary wśród Polonii, no myślę, że jak w soczewce pokazują te wady narodowe Polaków. No myślę, że także ta kwestia rozpracowywania przez organy bezpieczeństwa nie tylko PRL-u, ale także III Rzeczpospolitej, co jest, no, bardzo ciekawe i myślę, że zachęcam jak najbardziej Państwa do zapoznania się także z tym fragmentem, no też pokazują te problemy, które mamy wewnątrz państwa polskiego, z funkcjonowaniem struktur państwa polskiego, z kwestią zaufania Polaków do samych siebie. No, myślę, że ta biografia generalnie wykracza poza postać samego Stanisława Michalkiewicza i myślę, że to także jest bardzo cenny wkład w polską, no można powiedzieć, biografistykę, ponieważ pokazuje świetnie tło epoki, pokazuje to, w jaki sposób kształtowała się także mentalność ludzi w PRL-u i w III Rzeczpospolitej. Pokazuje świetnie, no jest taką, pokazuje, można powiedzieć, tak, to tło historyczne w sposób sposób bardzo ciekawy, wzbogacony właśnie, tak jak powiedziałem, o fotografie, o dokumenty i w tym kontekście warto zapoznać się, no niewątpliwie, z jednym z czołowych prawicowych publicystów III Rzeczpospolitej, który ma także sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, który bardzo często wygłaszał swoje bardzo krytyczne stanowisko wobec Unii Europejskiej, wobec polityki Niemiec, jeżeli chodzi o kwestie tych roszczeń żydowskich ostatnimi czasy bardzo, bardzo mocno. I tutaj rzeczywiście chciałbym także Państwa zachęcić do wysłuchania mojej rozmowy, mojego wywiadu z Tomaszem Cukiernikiem, z autorem tej biografii. Myślę, że warto studiować także taką, powiedziałbym, myśl polityczną odnoszącą się do spraw międzynarodowych właśnie w III Rzeczpospolitej. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony biografiamichalkiewicza.pl i do wysłuchania mojej rozmowy z Tomaszem Cukiernikiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gość specjalny, autor biografii redaktora Stanisława Michalkiewicza, pan Tomasz Cukiernik. Dzień dobry, witam Cię, Tomku.
Dzień dobry.
W tym miesiącu, we wrześniu 2021 roku, mieliśmy do czynienia z premierą właśnie biografii redaktora Stanisława Michalkiewicza. Myślę, że to wydarzenie niecodzienne. Chciałbym Cię zapytać na sam początek, być może trochę sztampowo, ale co było taką główną przyczyną? Czy to był jakiś impuls, czy już taki głębszy proces, do którego dochodziłeś, że potrzeba stworzyć właśnie biografii pana Stanisława? Co było taką główną przyczyną?
Rzeczywiście w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że rzeczywiście taka potrzeba istnieje. Właściwie rozmawialiśmy też na ten temat z Przemkiem Holocherem i jakby w pewnym sensie jakoś tak wspólnie to z naszej rozmowy wyszło. Natomiast dlaczego? Powiedział to nieco później Janusz Korwin-Mikke, jak już właściwie książka była gotowa. Mianowicie stwierdził, że tak wybitna postać, to niemożliwe, że jeszcze nie ma biografii. I ja doszedłem do tego samego wniosku, tylko że nieco wcześniej. Znaczy, on też może wcześniej doszedł, ale tego mi nie mówił. Natomiast wtedy mi to powiedział i ja doszedłem do tego wniosku, tak jak mówię, nieco wcześniej. Postanowiłem to wcielić w życie. Sam proces jakby dojrzewał, można w ten sposób powiedzieć, dojrzewał kilka miesięcy. I też wraz z konsultacjami, czy może z kilkoma rozmowami z panem Stanisławem Michalkiewiczem, on, który tak naprawdę początkowo, jak mu przedstawiłem ten pomysł, to był nastawiony do tego dość sceptycznie, ale udało mi się go przekonać i ostatecznie zgodził się na pierwszą rozmowę ze mną, a potem na kolejne.
No właśnie, chciałem Cię zapytać, jak Ty odbierasz postać pana redaktora Michalkiewicza, ale nie w sensie prywatnym, nie jako osoba też zaangażowana i publicystycznie, pisarsko w tym nurcie wolnorynkowym, ale jak oceniasz postać Stanisława Michalkiewicza, jeśli chodzi o jego format intelektualny i wpływ tego formatu na kwestie, no właśnie, kształtowania się i mentalności czytelników i ludzi związanych z ideą wolnego rynku i w ogóle, można powiedzieć, na to formowanie się na kształtowanie się formacji umysłowej Polaków?
No, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że no dość sporo czasu też spędziłem z panem Stanisławem Michalkiewiczem przygotowując biografię, no i też dużo czasu spędziłem wsłuchując się w jego nagrania i czytając jego teksty, chociaż oczywiście to w większości nie było dla mnie to nic nowego, ponieważ znacznie wcześniej słuchałem jego nagrań i czytałem jego artykuły tak naprawdę od ponad 20 lat. Tak więc można odnieść wrażenie, że rzeczywiście, tak jak powiedział prezes Korwin-Mikke, jest to osoba o wybitnym intelekcie i rzeczywiście ma ona jakiś tam, może nie taki bardzo powszechny, ale ma wpływ na wiele ludzi, może sposób myślenia. I to, co z tego myślenia wychodzi, to, co on dedukuje o pewnych rzeczach, ma wpływ na pewną część polskiego społeczeństwa. I właśnie ta część, która uważa, że właśnie świat tak funkcjonuje, jak opowiada Michalkiewicz, właśnie ci ludzie wierzą, uważają, że właśnie to w ten sposób wygląda i dlatego to im się podoba też i też nie tylko, że go słuchali, ale nadal słuchają i czasami, no i chcą i szukają jakby też nowych rzeczy, które mówi pan Stanisław Michalkiewicz na temat nowych wydarzeń, tak, na temat bieżących wydarzeń.
Myślę, że jakby kwestie gospodarcze, kwestie właśnie wolnego rynku, to jest taki niewątpliwy znak rozpoznawczy pana Stanisława Michalkiewicza. Natomiast no nie ukrywam, że z uwagi na moje zainteresowania badawcze, analityczne, no i na profil oczywiście kanału i podcastu, te sprawy międzynarodowe są najistotniejsze i nie ukrywam, że czytając czy słuchając wypowiedzi polskich publicystów, polskich komentatorów życia publicznego, zwracam właśnie szczególną uwagę na te kwestie spraw międzynarodowych, polityki zagranicznej i spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Pan redaktor Michalkiewicz nie pozostaje obojętny i to niewątpliwie jest także jedna z jego wizytówek. Pozostaje, można powiedzieć, takim oczywiście przez jednych kochanym, przez innych nienawidzonym publicystą, no ale myślę, że generalnie w publicystyce, w dobrej felietonistyce właśnie o to chodzi. I niewątpliwie pozostaje takim publicystą bardzo przekrojowym, bardzo takim pełnym, kompletnym, który porusza się bardzo płynnie po różnych sferach życia politycznego. Jak oceniasz jakby wpływ całego środowiska Unii Polityki Realnej, bo myślę, że od tego trzeba zacząć, czy nawet jeszcze wcześniej, tego powiedzmy środowiska wolnorynkowego w okresie PRL-u, na kształtowanie się tej mentalności później elit III Rzeczpospolitej. Bo widać było, że rzeczywiście wśród młodego pokolenia zwłaszcza Unia Polityki Realnej jeszcze w latach 90. miała całkiem spore poparcie i zresztą patrząc nawet na dzisiaj na całą blogosferę czy na media społecznościowe, już może inaczej teraz, to środowisko wolnorynkowe, to środowisko ludzi spod znaku Janusza Korwin-Mikkego czy Stanisława Michalkiewicza ma całkiem spore poparcie, jeśli chodzi o internautów. Więc pytanie, jak oceniasz rezonans tego wpływu tego środowiska w początkach lat 90. i gdzie nastąpił błąd, że tak powiem, twoim zdaniem oczywiście, jako biografa pana Michalkiewicza, że to środowisko się nie przebiło przez tak długi okres czasu do głównego nurtu. No można powiedzieć, że teraz oczywiście Konfederacja w Sejmie jest takim elementem właśnie tego środowiska, które znalazło się w głównym nurcie, ale przez cały szereg lat, przez właściwie dwie dekady było to gdzieś, to środowisko było na obrzeżach polityki.
No właśnie, to środowisko było na obrzeżach polityki. Wydaje mi się, że właśnie to, że było na obrzeżach polityki, spowodowało, że wielu polityków, którzy naprawdę chcieli, tak naprawdę chcieli robić kariery przede wszystkim, a wielu rzeczywiście było w Unii Polityki Realnej takich polityków, którzy potem przerzucili się do innych partii. Kiedy spojrzymy na składy Sejmu, choćby bieżący, czy poprzedni, czy jeszcze tam dwie dekady wcześniej, to możemy zauważyć takie zjawisko, że wielu z nich miało swoje korzenie właśnie w Unii Polityki Realnej i to często właśnie w latach 90. Oni potem się przebranżowili albo do PO, albo do PiS-u, albo gdzieś tam jeszcze indziej. I rzeczywiście tych polityków jest dość sporo, pewnie niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę. No ale przebranżawiając się w ten sposób do innej partii, w pewnym sensie musieli porzucić swoje poglądy, ponieważ zarówno PiS, jak i PO tak naprawdę, jeśli chodzi o program, w szczególności program gospodarczy, no to jest jakby całkowicie druga strona medalu niż to, co głosiła Unia Polityki Realnej w latach 90. Zresztą do tej pory tak naprawdę, bo ta partia nadal istnieje, tylko że no, nadal w tej chwili ma również chyba jeszcze mniejsze poparcie niż w latach 90., bo przecież pamiętajmy, że na początku lat 90. było czterech posłów Unii Polityki Realnej. Także ja to w ten sposób widzę.
W ostatnim czasie pan redaktor Stanisław Michalkiewicz był, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, myślę, że warto podkreślić, był jednym z takich, teraz to jest taka modna nazwa, whistleblower, czyli w tłumaczeniu na polski sygnalistów, jeśli chodzi o kwestie roszczeń środowisk żydowskich, o tak zwane mienie bezspadkowe. Zresztą okazało się, że te kwestie sygnalne, które pan redaktor Michalkiewicz chociażby na YouTubie przedstawiał, okazały się prawdziwe w wielu aspektach i rzeczywiście kwestia tej ustawy, tak zwanej ustawy 447, wcale nie ustała i jakby widzimy, że wraz z nowym rządem Naftalego Bennetta w Izraelu ta sprawa powróciła z całą mocą, a wielu tak naprawdę przedstawicieli polskiego establishmentu politycznego wieszczyło, że to już jest tak naprawdę prehistoria i że nie ma się czego obawiać. Czy ty uważasz, że Stanisław Michalkiewicz rzeczywiście jest takim rodzajem sygnalisty także na innych płaszczyznach, jeśli chodzi o może nie kwestie tylko i wyłącznie polityki zagranicznej? Jak to wygląda z twojej optyki?
No, jeśli pan Stanisław Michalkiewicz, może powiem tak, pan Stanisław Michalkiewicz przekazuje pewne informacje w opinii publicznej na podstawie tego bardzo często, co uzyskuje od swoich tajnych korespondentów, tak? I właśnie również te kwestie żydowskie również pochodzą od tych tajnych korespondentów. Ja powiem taką rzecz, bo w książce, właśnie w tej mojej biografii, to został opublikowany list, o którym opowiadał pan Stanisław Michalkiewicz, natomiast jego adwersarze twierdzili, że taki list nie istnieje. To był list od Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ostatecznie, to znaczy tak, sytuacja wyglądała w ten sposób, że pan Stanisław Michalkiewicz tego listu nie widział, natomiast powiedział, że publicznie, pisał w swoich artykułach, że taki list istnieje, tak? I jego adwersarze twierdzili, że takiego listu nie ma. Natomiast dopiero jego adwersarze chcieli w ogóle jakoś, żeby on im pokazał ten list, bo skoro twierdzi, że istnieje, to żeby im ten list pokazał. No ale Michalkiewicz się bronił, że no nie, ten list nie był do niego, więc sąd nie może go pokazać, niech się zwrócą do Ministerstwa Sprawiedliwości, które było adresatem listu. Ostatecznie okazało się, bo chciałem uzyskać odpowiedź odnośnie tego listu, czy ten list rzeczywiście istnieje, czy tego listu nie ma. Kto ma rację, czy Michalkiewicz ma rację, czy rację mają jego adwersarze. Okazało się, że, no więc co zrobiłem? Wysłałem zapytanie prasowe do Ministerstwa Sprawiedliwości i to stało się, to było w styczniu w tym roku, no i do tej pory mamy wrzesień. Ministerstwo Sprawiedliwości do tej pory mi nie odpisało na to moje zapytanie prasowe, łamiąc oczywiście zasady prawa prasowego, dostępu dziennikarzy do informacji publicznej. Więc co zrobiłem? Ponieważ staram się być dziennikarzem dociekliwym i jeśli coś chcę uzyskać, to staram się to dociągnąć do końca. Tak więc wpadłem na pomysł, żeby zapytać nie adresata, tylko nadawcę po prostu o ten list, czyli Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego. No i o dziwo, oni mi odpisali na drugi dzień z pytaniem, po co mi to potrzebne. Odpowiedziałem im na tego maila, że w Polsce są pewne kontrowersje w sprawie tego listu. Jedni twierdzą, że on jest, inni mówią, że go nie ma. No i ja chciałem przeciąć te wszystkie kontrowersje i ujawnić prawdę, jak to w rzeczywistości wygląda. I oni mi odpisali na drugi dzień, że w tym liście nie ma nic tajemniczego, w związku z czym ani tajnego. I w związku z tym oni mi ten list przesyłają w załączeniu. No i także okazało się, że pan Michalkiewicz jednak miał rację, czyli list istniał. Mimo tego, że nie był w stanie go pokazać, to jednak mówił prawdę, że taki list istnieje. No i ja ten list ostatecznie opublikowałem w biografii. Jako właśnie jeden z takich przykładów, gdzie to właśnie pan Michalkiewicz okazało się ostatecznie, że miał rację, a nie jego adwersarze. Ale też wiele innych jest takich przypadków w ogóle w jego życiu ciekawych. Można powiedzieć, że w pewnym sensie przewidywał różne rzeczy, chociaż bardziej wydaje mi się, że, znaczy na pewno, nie, on nie, nie jest wróżką, tak? Nie jest wróżką. Przewidywał to, ponieważ potrafi kalkulować politycznie, potrafi dedukować pewne rzeczy i okazuje się, że ta jego dedukcja jest właściwa. Nie różnych innych osób, które na podstawie tych samych wydarzeń wydedukują inne skutki, tylko właśnie dedukcja pana Michalkiewicza, który na podstawie tych samych wydarzeń potrafi wydedukować przyszłość i na przykład w 2,5 roku przed uzyskaniem Nagrody Nobla przez naszą ostatnią noblistkę, pan Stanisław Michalkiewicz to napisał w jednym z swoich artykułów. I rzeczywiście Olga Tokarczuk dostała potem Nagrodę Nobla. Oczywiście to nie było dlatego, nie z uwagi na jakość literatury, tak? Tylko Michalkiewicz wyraźnie powiedział, dlaczego ona dostaje tego Nobla, z uwagi na kwestie polityczne, tak? Za to, jaka treść znajduje się w tych jej powieściach. No a jeszcze taki właściwie jedna taka rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła w pewnym sensie, która no ewidentnie pokazuje, jak pan Stanisław Michalkiewicz potrafi właśnie dedukować i przewidzieć, jeszcze jedna ważna rzecz, rozumieć sytuację, bo z pewnych wydarzeń, które widzi, które się odbywają, on w prawidłowy sposób rozumie, co one oznaczają i co one spowodują w przyszłości, jaki będą miały skutek. I coś, co mnie bardzo zaskoczyło, otóż grzebałem dość mocno w archiwum Unii Polityki Realnej, dzięki aktualnemu prezesowi, który udostępnił mi to archiwum do przejrzenia. Mogłem grzebać i szukać i coś mi się, kilka rzeczy ciekawych udało się znaleźć, co wykorzystałem w biografii. I jednym z takich dokumentów, który mnie bardzo zaskoczył i który świadczy jednocześnie właśnie o tej całej przenikliwości pana Michalkiewicza, to jest pismo, które pan Stanisław Michalkiewicz napisał na spotkanie Ruchu Polityki Realnej z przeprosinami, że nie może wziąć w nim udziału, ale przedstawił jakby swoje przemyślenia na temat aktualnej sytuacji. I to był rok 89, a konkretnie luty, to był początek Okrągłego Stołu i pan Michalkiewicz przewidział jakby dwie rzeczy w tym liście właśnie. Po pierwsze, powiedział, że napisał, że właściwie to jeśli chodzi o przemiany i tam co się stanie w polityce w 89 w kolejnych latach, to wszystko już jest ustalone. Już wszystko wiadomo, znaczy ci, co mają tam ustalić, to już wszystko ustalili, wszystko już wiadomo. A Zachodowi zależy tylko i wyłącznie na robieniu interesów w Polsce. I to była jedna rzecz, jedna jego taka konstatacja. Natomiast druga rzecz, napisał, że w tym momencie, jeśli chodzi o Polskę, to bolszewizm przeistacza się, czy przepoczwarza się, on chyba tam użył wyrazu przepoczwarza się w Republikę Bananową. I patrząc z dzisiejszego punktu widzenia tych 30 lat, można by o tym pomyśleć, tak? Ale mając wiedzę tych 30 lat, co się stało, tak? Ponad 30 lat, co się stało, to można by wtedy powiedzieć, że rzeczywiście tak można by było pomyśleć, ale on tej wiedzy nie miał. W 89 roku on nie miał tej wiedzy, co się stanie potem tak naprawdę. On to po prostu wydedukował. I się okazało, po 30 latach możemy powiedzieć, że w 89 roku miał rację, wiedział, co się stanie w kolejnych latach. Dokładnie to się stało, co powiedział w tych dwóch punktach.
Myślę, że kilka jest bardzo istotnych takich wątków, powiedziałem, około geopolitycznych w biografii twojego autorstwa. Sama książka, tak jak zresztą powiedziałem już w recenzji, liczy ponad 470 stron, jest oparta o bogaty materiał źródłowy. To są źródła także od bardzo licznych zresztą wywiadów, które przeprowadziłeś współcześnie. Ja chciałem Cię zapytać jeszcze na zakończenie o taką sprawę dość kontrowersyjną. Poruszyliśmy te kwestie roszczeń o tak zwane mienie bezspadkowe. Wiemy, że to jest sprawa niezwykle kontrowersyjna, w sensie, że te roszczenia są całkowicie bezpodstawne, natomiast skala i zasięg tej kampanii przeciwko państwu polskiemu jest coraz większa i zatacza coraz szersze kręgi. I to widać zwłaszcza po nowym gabinecie w państwie Izrael, ale także oczywiście jeśli chodzi o nową administrację amerykańską. Generalnie z wielu pism i z wielu wypowiedzi redaktora Michalkiewicza wyłania się dosyć taki ciemny obraz przyszłości państwa polskiego. Widać tutaj bardzo też mocne podkreślanie roli tajnych służb, roli służb specjalnych, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. Powiedzielibyśmy, że takim żargonem nieco, że ten deep state, to głębokie państwo jest bardzo mocno wyeksponowane w twórczości dziennikarskiej, publicystycznej właśnie redaktora Michalkiewicza. Skąd w ogóle Twoim zdaniem te zarzuty o antysemityzm? Poruszasz zresztą, jest zresztą osobny rozdział w Twojej książce temu. I skąd te problemy ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli chodzi o postać pana Michalkiewicza?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te problemy to odnośnie kwestii żydowskiej, po prostu środowiskom żydowskim nie podoba się to, co mówi pan Stanisław Michalkiewicz. Mówi prawdę, tak naprawdę mówi prawdę na ten temat. Natomiast to jest bardzo często niewygodna prawda dla nich w szczególności. I dlatego go w ten sposób jest traktowany. A tym bardziej, że Michalkiewicz jest osobą bezkompromisową w głoszeniu tego, co myśli, nie lubi cenzury, nie toleruje cenzury, walczył z cenzurą ponad 50 lat, więc nie stosuje też autocenzury, tak? Więc jeśli sobie coś wydedukuje na temat tego, co odnośnie roszczeń żydowskich czy jakichkolwiek rzeczy, to on tego nie będzie cenzurował, tylko on to wygłosi, on to napisze, on to powie bez względu na konsekwencje, jakie mogą się stać, tak? Natomiast odnośnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ja tu nie chcę wyciągać jakichś wniosków, ponieważ jest rzeczywiście w książce jeden rozdział na ten temat, natomiast ja nie jestem specjalistą od służb specjalnych, także jedyne co to mogę odesłać czytelnika do tego rozdziału, tam jest opisane, są opisane kwestie tego, jakie miał problemy pan Stanisław Michalkiewicz. Może nie wszystkie rzeczywiście te, o których on mówi, miały związek ze służbami specjalnymi, ale prawdopodobnie część tak. Tym bardziej, że on ma to doświadczenie, kiedy w Polsce Ludowej był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa dwa razy. No i twierdzi, że to są te same metody, tak?
To akurat są bardzo ciekawe wątki w książce, zresztą bardzo dobrze udokumentowane. Przeprowadziłeś bardzo taką rzetelną kwerendę w Instytucie Pamięci Narodowej, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że to bardzo podniosło, że tak powiem, wartość tej biografii, to nie tylko jakby rozmowy z najbliższymi, także z synem pana Michalkiewicza, ale właśnie ze współpracownikami, prawda, i przecież jakby życie publicystyczne bardzo bogate pan Michalkiewicz prowadzi, także jeśli chodzi o Polonię, prawda, chociażby w Stanach Zjednoczonych, to również bardzo ciekawie opisałeś, ale rzeczywiście te wątki przedstawione w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej są niezwykle ciekawe i to, że i ta skala w ogóle inwigilacji człowieka, który przecież nie był jedną z czołowych figur opozycji, dodajmy, prawda?
Znaczy to po prostu świadczy tylko o tym, że ten system musiał się zawalić, bo skoro na tak mało znaczącą osobę, która tam sobie drukowała jakieś gazetki, tak? Gazetki, książki, drukowała, nic tak naprawdę strasznego nie robił, będąc opozycjonistą, No to jeśli na taką osobę prowadzono dwie sprawy, zasadzano esbeków, którzy go śledzili całymi dniami, no to jeśli na takie... To oczywiście wszystko kosztowało, tak? To wszystko kosztowało, więc skoro na tych opozycjonistów, którzy rzeczywiście coś robili przeciwko systemowi, musiało być znacznie więcej ludzi, jeszcze znacznie mocniej musieli być inwigilowani przez Służbę Bezpieczeństwa, tak więc tu widać bezsens, tak? Widać bezsens tego aparatu bezpieczeństwa w Polski Ludowej, tak? Więc skoro na takie bezsensowne rzeczy wydawano tak olbrzymie pieniądze, no to rzeczywiście ten system musiał upaść.
Postać pana redaktora Stanisława Michalkiewicza jest bardzo bogata i można powiedzieć dorobek pisarski również. Pod kątem myśli geopolitycznej pamiętajmy, że no nie tylko naukowcy, nie tylko badacze, nie tylko politycy, ale także publicyści w sposób bardzo istotny kształtują nasze wyobrażenia i o świecie zewnętrznym, także o naszej historii. Dlatego warto badać myśl geopolityczną nie tylko przez pryzmat książek naukowych, ale także przez pryzmat publicystyki epoki. Nie mam co do tego wątpliwości, że pan redaktor Stanisław Michalkiewicz już zapisał się, jeśli chodzi o publicystykę, także odnośnie właśnie do przestrzeni, miejsca Polski w tej przestrzeni w Europie. Stąd warto zachęcić Państwa do zapoznania się z biografią autorstwa Tomasza Cukiernika. Książka jest dostępna na stronie biografia Michalkiewicza pisane razem.pl. Także zachęcamy do lektury, zachęcamy także do zapoznania się z publicystyką. Nie trzeba się ze wszystkim zgadzać, jeśli chodzi o redaktora Michalkiewicza. Ja sam się z wieloma sprawami nie zgadzam, ale myślę, że dla polskiej debaty, dla polskiego życia intelektualnego taka, można powiedzieć, pozbawiona autocenzury publicystyka jest bardzo, bardzo dobrym odtrutką często na właśnie poprawność polityczną.
Nawet tu jest kwestia tego, że zmusza do myślenia, tak? Nawet o. Jeśli się ktoś z nim nie zgadza, to zmusza do myślenia, jeśli on pokaże coś, wskaże, że może tak, a może inaczej, tak? A ktoś inny o tym w ogóle nie mógł nie pomyśleć w ten sposób, prawda? I wtedy zmusza do myślenia tę drugą osobę, tak? Więc choćby z tego punktu widzenia myślę, że warto go czytać.
Tak, i warto czytać biografię zwłaszcza tak dobrze napisaną i nie tylko dobrze napisaną, ale z mojej perspektywy także jako historyka podkreślę bardzo dobrze udokumentowaną, bo to jest bardzo wielka wartość, oprócz tego, że tę książkę się po prostu lekko czyta, bardzo, bardzo przystępnym językiem jest napisana, jest też także bogato ilustrowana, o czym zresztą także mówiłem w recenzji, to jednak ta wartość merytoryczna jest niezwykle podniesiona właśnie przez bogactwo źródeł, do których dotarł autor, który był dzisiaj moim i Państwa gościem, Tomasz Cukiernik. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.